tajemnice Pomorza.
Dziś w Tajemnicach Pomorza porozmawiamy sobie o wypoczynku, o takim wypoczynku letnim. Wybieramy się na plażę, ale na plażę w przeszłości. Kiedy to plażowanie się zaczęło? Kiedy możemy mówić o takim wypoczynku jak dzisiaj? To jest wiek XVIII, XIX?
To jest pierwsza połowa XVIII wieku, ale jeżeli chodzi o Anglię, bo tam się ta cała moda narodziła. Natomiast zanim to przyszło do Europy kontynentalnej, to minęły dziesięciolecia. W Gdańsku o plażowaniu, o wypoczynku nad morzem można mówić dopiero od około 1800 roku, przełom XVIII-XIX wieku, nie wcześniej. Wtedy dopiero gdańszczanie zainteresowali się tymi nowinkami, które szły właśnie z Anglii. One były traktowane jako taka zagraniczna nowinka.
Przełom XVIII i XIX wieku, no to jeszcze panowie w pończochach, jeszcze makijaż męski był w modzie, jeszcze te ubiory damskie były takie bardzo obszerne i bardzo złożone. Chyba nie było łatwo plażować wtedy.
Warto pamiętać o tym, jak ludzie się wówczas ubierali, żeby sobie uzmysłowić, jak ówczesne obyczaje różniły się od naszych. To przecież zasadnie mogło wyglądać tak, że się przychodziło na plażę, zdejmowało ten wielowarstwowy strój, prawda, i wchodziło do wody. Te zwyczaje były w związku z tym zupełnie inne, niż to wygląda dzisiaj. Pierwsza plaża w Gdańsku znajdowała się w miejscu, które dzisiaj się z plażowaniem zupełnie nie kojarzy, czyli były to okolice ujścia Martwej Wisły, okolice nowego portu Wisłoujścia. Zwłaszcza to Wisłoujście w pierwszych latach XIX wieku było dosyć popularne, a do morza wchodzono w miejscu, które dzisiaj zajmuje port północny, więc śladu właściwie po tych pierwszych plażach nie ma. Również nowy port, no dzisiaj dzielnica portowo-przemysłowa, zupełnie się z wypoczynkiem nie kojarzy, a na początku XIX wieku właśnie chętnie tam wyjeżdżano latem i spędzano czas.
Jakieś ciekawostki, które mogłyby nas zaskoczyć w tym okresie? Jakieś takie dziwne rzeczy, których dzisiaj nie spotykamy? Mówimy cały czas o tym przełomie wieku XVIII i XIX, bo do wieku XIX to my za chwilę przejdziemy.
Powiedziałem, że plażowanie wyglądało inaczej niż dzisiaj. Trzeba podkreślić to, że u swoich początków była to rozrywka dosyć elitarna, skierowana raczej do osób o zasobniejszym portfelu. Więc mówimy o elitach, o osobach z wyższych sfer, bardzo często szlachta, arystokracja. W Anglii, gdzie się ta moda narodziła, członkowie rodziny królewskiej też przyjeżdżali nad morze. I to wszystko wymagało budowy odpowiedniej infrastruktury, urządzeń do korzystania z kąpieli. To się absolutnie nie odbywało tak swobodnie jak dzisiaj. Więc wymyślano różne takie urządzenia, których zadaniem było przede wszystkim ochrona kąpielowiczów przed wzrokiem zewnątrz, przed wzrokiem ciekawskich, żeby, broń Boże, nikt tam jakiejś XVIII-wiecznej damy w stroju niekompletnym nie zauważył.
Nie daj Boże z kostką, prawda? Gdzieś tam pokazano, to już było nieobyczajne.
Oczywiście, więc powstawały takie wynalazki jak na przykład wozy kąpielowe, właśnie wynalazek typowo angielski. I to w gruncie rzeczy była taka przebieralnia na kółkach, taki niewielki domek, do którego wchodzono na brzegu morza w stroju kompletnym. Ten wóz był przetaczany do wody, do morza przez konia i kiedy już był na odpowiedniej głębokości, ten kąpielowicz przebrany czy rozebrany do kąpieli wychodził do morza. Był też taki model z rozpinaną jakby markizą, która dodatkowo osłaniała tego kąpielowicza, więc można było wówczas wejść do wody zupełnie niezauważony przez nikogo.
Wiemy już, że były takie przebieralnie na kółkach, które wjeżdżały do morza na początku wieku XIX, no w przełomie wieku XVIII i XIX. Natomiast to nie były jedyne urządzenia plażowe, tak byśmy to określili. Co jeszcze spotkalibyśmy na takiej XIX-wiecznej plaży?
Tutaj nad Bałtykiem bardzo szybko okazało się, że te wozy kąpielowe, których w kompleksach angielskich były dziesiątki i setki, nad Bałtykiem niekoniecznie się sprawdzały. Tutaj po prostu były inne warunki naturalne, inaczej ukształtowane wybrzeże. Nie było pływów tak jak nad Morzem Północnym. I nad Bałtykiem stawiano raczej konstrukcje stałe, takie łazienki plażowe. Przy czym zawsze na każdej plaży były dwa kompleksy takich łazienek plażowych. Oddzielne dla pań, oddzielne dla panów, ustawione w odpowiedniej odległości. No i każda z płci mogła korzystać z kąpieli tylko na terenie łazienek przeznaczonych właśnie dla tejże płci. W ogóle z kąpieli można było korzystać tylko na terenie łazienek, było nie do pomyślenia, aby na plaży poza łazienkami pojawić się w jakimś stroju niekompletnym, stroju niestosownym I to trwało bardzo długo, jeszcze do początków XX wieku. Jeżeli przejrzymy sobie już takie bardzo popularne pocztówki z tego czasu, to zobaczymy tłumy spacerowiczów na podgdańskich plażach, ale wszyscy są w kompletnych strojach. Panie w długich sukniach, w obowiązkowych kapeluszach, panowie w surdutach, prawda? W ten sposób spędzano czas na plaży. Kąpać wolno się było tylko na terenie łazienek plażowych.
Mnie z plażami kojarzy się postać wesołego francuskiego doktora, jak to mówili Sopocianie, ale on także związany jest z Gdańskiem. O Hafnera chodzi.
Doktor Hafner to na pewno jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci, jeżeli chodzi o kąpieliska w okolicach Gdańska. Z tym, że Hafner pojawił się w Gdańsku wraz z armią Napoleona w 1806 roku. Najpierw założył łaźnię, jedną z pierwszych łaźni publicznych w Gdańsku, przy ulicy Kotwiczników, później na Żabim Kruku. I dopiero kiedy się sytuacja uspokoiła, zakończyły się wojny napoleońskie, Hafner pomyślał o budowie kąpieliska morskiego w nieodległym Sopocie. W 1823 roku otworzył swój zakład. Jest uznawany dzisiaj za ojca sopockiego kąpieliska, co jest pewnym uproszczeniem, bo nie odbierając zasług Hafnerowi, trzeba też zaznaczyć, że kuracjusze przyjeżdżali do Sopotu już na początku XIX wieku, więc to wszystko tak naprawdę rozwijało się ewolucyjnie od jakichś pierwszych bardzo prostych urządzeń do takiego zakładu kąpielowego z prawdziwego zdarzenia.
No i mamy zakład kąpielowy jeszcze w Brzeźnie, ale o tym, gdzie te zakłady kąpielowe były i czy to była rozrywka, czy to było zdrowie, to za chwilę w kolejnej części.
Tajemnice Pomorza.
Dziś jak idziemy na plażę, to po to, żeby się posmażyć trochę na słońcu i odpocząć. Czy zawsze tak było? Wiek XIX, zakrywamy się na tej plaży, idziemy tam po to, żeby się rozerwać, czy po to, żeby się poleczyć?
No właśnie, to korzystanie z uroków słońca i morza wyglądało w tamtej epoce nieco inaczej. Z tym słońcem był problem. Bo dzisiaj bardzo chętnie przyjeżdżamy nad morze po to, żeby się opalić. Wówczas to było absolutnie nie do pomyślenia. Tu jeszcze raz zaznaczę, że z tej formy rozrywki mogły korzystać głównie osoby zamożniejsze. Natomiast opalenizna przez cały wiek XIX była uważana za domenę ludzi z ludu, którzy po prostu pracowali na świeżym powietrzu i oni byli, jak to się wówczas mówiło, ogorzali, czyli właśnie spaleni słońcem.
Osoby... Czyli taka opalenizna na rolnika.
Tak, dokładnie. Natomiast osoby z wyższych sfer, od nich raczej wymagano, żeby ich cera była blada. No to zwłaszcza dotyczyło kobiet, panien, które musiały się na wszelkie sposoby chronić przed słońcem. Stąd tego typu wynalazki, jakich już dzisiaj nie stosujemy, jak parasolka przeciwsłoneczna, prawda? Chodziło o to, żeby cera pozostała blada.
Powiedzmy w ogóle, że zwrot parasol oznacza przeciwsłoneczne.
Tak, więc parasolka w tamtym czasie ona bardziej chroniła przed słońcem niż przed deszczem.
Rozrywka to już wiemy, że od czasu do czasu z tą wodą, ale ważne też było zdrowie.
Tak, i to druga rzecz, którą trzeba podkreślić, poza tą elitarnością wypoczynku nad morzem, z kąpieli w tamtych czasach u początku zjawiska korzystały osoby chore, ponieważ u zarania tego zjawiska pojawiło się przekonanie o leczniczych właściwościach wody morskiej. Kąpano się w morzu nie tylko dla przyjemności na pewno też, ale kąpano się wierząc, że woda morska może przynieść ulgę w różnego rodzaju dolegliwościach, że woda morska, krótko mówiąc, leczy, że ona ma działanie lecznicze. XIX-wieczna medycyna stopniowo odchodziła od tego przekonania, ale ono tak do końca nigdy nie zniknęło.
A kiedy ta sytuacja się zmieniła? Kiedy okazało się, że te kąpiele to już taka rzecz łatwiejsza, przyjemniejsza, no i nie trzeba się tak bardzo chować?
W zasadzie dopiero w okresie międzywojennym. Do I wojny światowej te różne zwyczaje i rytuały związane z korzystaniem z kąpieli morskich w zasadzie się nie zmieniały, natomiast taką rewolucję przyniósł okres międzywojenny. Wówczas dopiero modna stała się opalenizna i wówczas też zrezygnowano z tego rygorystycznego podziału na kąpielisko męskie, damskie. Jeżeli spojrzymy na zdjęcie z okresu międzywojennego, to zobaczymy plażowiczów, którzy już się rozkładają zupełnie swobodnie w strojach kąpielowych na całej plaży, czyli wyglądało to mniej więcej tak samo jak dzisiaj.
te zdjęcia, które bardzo często oglądamy, tam panowie są w takich trykotach. Od kostki po samą szyję, tak można byłoby to określić. To też wiek XIX, prawda? To była jakaś taka moda plażowa, co należało na tej plaży nosić?
Tak, no to się chyba najbardziej kojarzy właśnie z XIX-wiecznym kąpieliskiem, takie pasiaste trykoty, w których panowie paradowali po plażach. Natomiast trzeba powiedzieć, że one się pojawiły stosunkowo późno, ponieważ strój kąpielowy jako obiekt zainteresowania mody pojawił się gdzieś w latach 60. XIX wieku dopiero. Wcześniej wchodzono do wody, można powiedzieć, w czymkolwiek, czyli panie chętnie zakładały jakąś długą, płócienną koszulę po prostu, panowie jakieś spodenki kąpielowe, natomiast bardzo długo zwyczajem były kąpiele po prostu nago. Co wynikało też z zaleceń lekarskich. Lekarze twierdzili, że w czasie kąpieli morskiej, które właśnie traktowano jako zabiegi lecznicze, wszelka odzież szkodzi, wychładza ciało, ogranicza dostęp tej wody morskiej do skóry, więc zalecano raczej wchodzenie do wody bez wszelkiego odzienia. Później w ciągu XIX wieku jednak zwyciężyły tutaj jakieś rygory związane z obyczajnością i jednak powstało coś takiego jak strój kąpielowy.
No i te plaże dawniej były płatne.
Kąpiele były płatne, ponieważ kąpać wolno się było tylko na terenie łazienek plażowych, to przy wejściu do takich łazienek należało odprowadzić odpowiednią opłatę, kupić bilet po prostu. Więc to też podnosiło koszty takiej kuracji z wykorzystaniem wody morskiej. Generalnie była to rozrywka dosyć droga, kosztowała i odległa podróż do odległych miejscowości kąpielowych, pobyt, który był najczęściej długi, wielotygodniowy, trzeba się było na miejscu utrzymać, wyżywić, no i za same te zabiegi, za same kąpiele też trzeba było płacić.
Najbardziej znane nasze trójmiejskie, byśmy tak to określili, łazienki w Sopocie, łazienki w Brzeźnie, łazienki w okolicach twierdzy Wisłouście, gdzieś jeszcze?
W ciągu XIX wieku te zakłady kąpielowe, mniejsze, większe, powstawały w zasadzie w każdej miejscowości nadmorskiej. W okolicach Gdańska to najlepiej rozwinięte kąpielisko to oczywiście był Sopot, który zdecydowanie zdystansował pozostałe, ale też duże zakłady kąpielowe powstały w Brzeźnie, na Westerplatte. Znacznie później w Jelitkowie i w Stogach małe zakłady kąpielowe, nawet w takich miejscowościach jak Sobieszewo, czyli dalej na północ Orłowo, Gdynia.
A jeżeli ktoś więcej chciałby się dowiedzieć o tych plażach, o tym ile wstęp kosztował, jak należało się dawniej ubrać i jakie czekały nas rozrywki, to jest książka. Pan jest jej autorem. A tytuł tej książki?
Tak, książka nosi tytuł Od Sopotu po Stogi, początki kąpielisk morskich w okolicach Gdańska 1800-1870.
I tam można dowiedzieć się dużo, dużo więcej.